Michał Wypij reaguje na słowa byłego szefa MSWiA przed komisją śledczą. Marszałek Sejmu z kolei odmawia wykonania postanowienia Trybunału Konstytucyjnego. Miało ono zatrzymać rozpatrzenie wniosku o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. W faktach także praca marzeń w Opolu. Zgłosiło się ponad 1000 chętnych. Absolutnie nie krzyczałem na posła Wypija. Inni świadkowie zaprzeczają, że taki incydent miał miejsce. W ten sposób polityk PiSu, Mariusz Kamiński, odniósł się do zarzutów byłego posła Michała Wypija w rozmowie z Robertem Mazurkiem. A co na to sam Wypij?
Pan Mariusz Kamiński miał szansę stanąć w prawdzie i powiedzieć Polakom prawdę. Zamiast tego wolał uciec, tak jak wcześniej uciekał przed wyrokiem Niezależnego Sądu do Pałacu Prezydenckiego, tak teraz uciekał przed nieprawdą. Przed komisją śledczą zeznałem prawdę i całą prawdę. Dokładnie taki sam scenariusz przebiegł do tego wydarzenia. Przedstawiłem moim współpracownikom krótko po zakończeniu tamtego spotkania. Także nie mam sobie nic absolutnie do zarzucenia. Było faktem jego zachowanie, którym widać, że ewidentnie nie trzyma nerwów na wodzy. Podczas komisji jest tylko potwierdzeniem tego, że jest zdolny do tego typu wybuchów agresji czy jakichś niekontrolowanych zachowań. Także myślę, że tak naprawdę pan Mariusz Kamiński najwięcej o sobie powiedział wczoraj Polakom podczas swoim zachowaniem podczas posiedzenia komisji.
Pan Mariusz Kamiński mówi, że nikt nie jest w stanie potwierdzić pana słów.
Chciałbym, żeby wszyscy uczestnicy tamtego spotkania byli gotowi i odważni na tyle, żeby stanąć w prawdzie i powiedzieć, jak było. Widziałem po zeznaniach pana premiera Sasina, że unikał jasnej deklaracji, jasnej odpowiedzi na to pytanie. I to także myślę, że już powinno stanowić pewną informację dla nas, że jednak boją się i wstydzą swojego zachowania. No i też proszę pamiętać, że oni dzisiaj razem tworzą jedną grupę, która próbuje uniknąć odpowiedzialności, także myślę, że będą tutaj konsekwentnie siebie wspierać.
Z Michałem Wypijem rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski. Marszałek Sejmu odmówił wykonania postanowienia Trybunału Konstytucyjnego, które miało zamrozić rozpatrzenie wniosku o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Jednocześnie Szymon Hołownia poinformował o uchybieniach samego wniosku. Jak ta sprawa będzie rozstrzygnięta, o tym Tomasz Skory.
Marszałek poprosił Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej o opinię, czy braki wskazane przez jego prawników wymagają uzupełnienia, czy może komisja podejmie się rozpatrzenia wniosku bez poprawek. Co dalej na podstawie tej opinii zdecyduje Prezydium Sejmu.
Ja jestem zwolennikiem postawienia pana Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu, natomiast uważam, że powinno się to odbywać bez cienia jakichkolwiek wątpliwości prawnych, które ktokolwiek mógłby chcieć podnieść przeciwko takiemu wnioskowi.
Wyjaśnił marszałek Hołownia, podważając jednocześnie zabezpieczenie, którym rozpatrzenie wniosku próbował blokować Trybunał Konstytucyjny.
Nie wykonam tego postanowienia, które nadesłała nam pani Julia Przyłębska i nadal będę procedował zgodnie z prawem wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu pana prezesa Glapińskiego.
Według marszałka Trybunał podjął decyzję bezprawnie i w niewłaściwym składzie.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Blisko 1000 zgłoszeń, dlatego nie jednego, a trzech testerów atrakcji zatrudni na weekend Opole. Przez kilka dni będą wraz z przewodnikiem zwiedzać miasto i jego największe atrakcje turystyczne.
Przejdą szlakiem piosenki z racji tego, że jesteśmy w stolicy polskiej piosenki i na pewno odwiedzą i Muzeum Polskiej Piosenki. Oczywiście kultową scenę amfiteatru, naszą największą perełkę turystyczną, czyli Zoo Opolskie. Będą też mogli zobaczyć, jak kiedyś mieszkano na wsi, czyli Muzeum Wsi Opolskiej, ale też będą mogli zobaczyć, jak mieszkało się kiedyś w kamienicy mieszczańskiej, czyli odwiedzą kamienicę czynszową. Opolska Starówka, Aleja Polskiej Piosenki i można wymieniać jeszcze wiele, wiele, wiele miejsc. Zobaczą nasze Opole i oczywiście, co będzie efektem tego zwiedzania, właśnie ta opinia, na którą bardzo liczymy.
Zapowiadała Aleksandra Śmierzyńska z Opolskiego Ratusza. Jeszcze nie wiadomo, kiedy zwycięzcy konkursu wraz z bliskimi przyjadą do Opola. Mimo że my liczymy na ocieplenie i nadejście słonecznej wiosny, to w świecie skoków narciarskich sporo się dzieje. Polski Związek Narciarski poinformował, że Kamil Stoch będzie pracował z trenerem indywidualnym. To w Polsce, a w świecie i to w zupełnie nietypowym miejscu, bo w Islandii Ryoyu Kobayashi ustanowił nieoficjalny rekord świata w długości lotu. Japończyk wylądował na 291 metrze. O tych dwóch sprawach z prezesem Polskiego Związku Narciarskiego Adamem Małyszem rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
Prezesie, Kamil Stoch z indywidualnym trenerem, to rozwiązanie, o które poprosił was Kamil Stoch, tak myślę sobie, że pan to bardzo dobrze zna z własnego doświadczenia, z własnej kariery, to dobre rozwiązanie dla tak doświadczonego skoczka?
Myślę, że tak, rozmawialiśmy jakby z Kamilem na ten temat, gdzieś takie propozycje już wcześniej gdzieś tam padały, że jednak ci starsi zawodnicy może powinni trochę innym trybem trenować, może trochę inaczej. taka propozycja jakby padła wcześniej w trakcie sezonu i na koniec sezonu w stosunku do zawodników, jakby nie było zainteresowania. My też jakby przyjęliśmy taką zasadę, że to zawodnicy, jeśli coś jest, powinni się zgłosić. No i nie tak dawno Kamil się zgłosił i poprosił o taką pomoc i wsparcie. Myślę, że jeśli chodzi o samego Kamila, to choćby za same zasługi, to co osiągnął dla związku, dla Polski, to musimy przynajmniej się postarać, jakby stworzyć mu takie warunki, żeby były jak najlepsze do przygotowania do kolejnej olimpiady, bo to już za 2 lata, a Kamil jakby zapowiada, że chciałby się na tym skupić w 100% i chciałby, żeby faktycznie trener, który będzie go trenował, skupił się tylko na nim, a nie miał też jakby do pracy innych zawodników, gdzie ta uwaga jest bardziej podzielona.
A to będzie trener na kontrakcie w PZN-ie, czy to będzie trener na kontrakcie u Kamila Stocha?
Dzisiaj jeszcze to jest za dużo w tym momencie, żeby sądować i mówić o tych rzeczach. Dzisiaj na tym etapie jesteśmy takim, że szukamy finansowania na to. Myślę, że w wielu przypadkach i wiele rozwiązań jest na pewno. Ja ze swojej strony jakby na pewno nie chciałbym i też jakby Tomasowi przekazałem, czyli trenerowi kadry, że jego budżet powinien zostanie taki, jak był do tej pory, ze względu na to, że chcemy, żeby też zajęli się bardziej młodzieżą i ciągli tę młodzież do tych najlepszych zawodników. Tego troszkę do tej pory brakowało. Więc naszym zadaniem jest to, żeby pomóc Kamilowi znaleźć to, nieważne w jaki sposób, ale pomóc znaleźć finansowanie, żeby się mógł przygotowywać indywidualnie w 100%.
Sporo się mówi o nazwiskach też, no bo tym pierwszym, który przychodzi do głowy, jest Michał Doleżal. On też już nie pracuje w kadrze Niemiec. Czy Kamil Stoch przyszedł i powiedział: ja chcę tego człowieka, mam plan, mam pomysł, ja wiem, jakiego trenera chcę? Czy raczej będzie to na zasadzie takiego dialogu i wy będziecie Kamilowi Stochowi też podsuwać jakieś może kandydatury?
Nie, ja myślę, że na tym etapie Kamil wie, jacy trenerzy są do jakich kadr przydzieleni, bo to już jest oficjalna informacja. Póki co nie rozmawialiśmy, jak ten team jego ma wyglądać personalnie. Bardziej rozmawialiśmy na temat budżetowania, ile to może kosztować nas, jeśli chodzi o cały sezon, czyli począwszy teraz od maja do końca marca rocznie. No i szukamy jakby w tym momencie na to rozwiązania, żeby było najlepsze. Myślę, że gdzieś tam Kamil ma to poukładane już w głowie. Uprzedzę kolejne pytanie. Ja póki co nie rozmawiałem ani z Michałem, ani Michał z nami nie rozmawiał, Doleżal, więc póki co nie wiemy o takich krokach.
Okej, rozumiem. A odnosząc się trochę do pana własnych doświadczeń, no był Hannu Lepisto, była ta współpraca pana z nim. To faktycznie jest taka duża różnica, kiedy ma się indywidualnego trenera, który patrzy tylko na tą jedną osobę, a nie na całą grupę?
Ja myślę, że przede wszystkim trzeba dorość do tego i też jakby nie tylko mieć oczekiwania, ale po pierwsze coś osiągnąć, a po drugie mieć jakiś plan na to, żeby to miało sens, żeby to mogło funkcjonować i żeby też znaleźć na to finansowanie. Bo trenera personalnego każdy może mieć, tylko za tym ciągnie się dużo jeszcze rzeczy. Przede wszystkim odpowiedzialność, że ty bierzesz jako zawodnik za to wszystko odpowiedzialność, już nie do końca związek. Druga sprawa, znaleźć pieniądze na to wszystko i przede wszystkim to, co jest najważniejsze, wiara w to, że to zafunkcjonuje. Jeśli nie masz przekonania, nie masz wiary stuprocentowej, że to zafunkcjonuje, to uważam, że nie ma sensu. Ja po rozmowie z Kamilem widziałem ten błysk w oczach i to, czego dawno nie widziałem, więc dlatego też jakby powiedziałem Kamilowi, że dołożę wszelkich starań, z mojej strony, ze strony związku, żeby mu pomóc w tym, żeby on ten team stworzył i żeby mógł się spokojnie do olimpiady przygotować i wtedy nie będziemy mieć żadnych jakby zarzutów do siebie, że nie spróbowaliśmy.
To kiedy możemy spodziewać się szczegółów?
Ja myślę, że taki realny czas, to my dajemy sobie miesiąc na to. Kamil też jakby potrzebuje więcej tego odpoczynku i więcej takiej regeneracji przed rozpoczęciem kolejnego przygotowania. Zresztą pozostali zawodnicy, ci starsi u nas, czyli Dawid i Piotrek, jakby mają podobny cykl. Oni się będą bardziej indywidualnie przygotowywać, pod okiem oczywiście Tomasa i Maćka Maciusiaka dzisiaj, ale bardziej indywidualnie, bardziej spersonalizowany jakby z trening więcej w kraju i na poszczególne tylko zgrupowania, na poszczególne starty, więc i teraz też jakby odpoczywają. I taki sygnał do startu kolejnego sezonu dla nich to jest gdzieś połowa maja.
Odchodząc od tego tematu, nie wiem, czy prezes miał czas zobaczyć skok Ryoyu Kobayashiego na 291 metrów, bo zdradzając kulisy... No właśnie, no to panie prezesie, robi wrażenie?
Robi wrażenie, to też dla mnie nie jest jakby niespodzianka, bo w Red Bullu jest coś takiego, że są projekty zawodnicze i od paru lat mówiło się o tym, że Ryoyu Kobayashi, jego jakby takim projektem zawodniczym jest skok marzeń, czyli coś, co pobije rekord. Najchętniej dolecieć do 300 metrów. No, może nie udało się 300 osiągnąć, ale 291 się udało. Powiem tak nieskromnie, że też byłem jakby zaproszony do tego, żeby może pojechać tam nawet i uczestniczyć w tym. Niestety nadmiar obowiązków uniemożliwił to. Z drugiej strony też również termin, który nie był stabilny, bo ten termin się cały czas gdzieś tam tylko szacował właśnie koło tego 15-20 kwietnia. Dla mnie to było nierealne, ale cieszę się, że udało się skoczyć tak daleko, nieoficjalny rekord świata pobić. Myślę, że to jest też przyszłość skoków, że nie tylko bezpieczeństwo, ale również i to, że jednak skoki to jest sport ekstremalny. I jednak nie unikniemy tego, że prędzej czy później ta bariera magiczna 300 metrów padnie.
A czy to może być coś, co na nowo trochę rozgrzeje dyskusję wokół skoków i też napędzi tak pozytywnie, bo od wielu lat mówisz, że skoki mają taką pewną stagnację, trochę się nie rozwijają, trochę gdzieś ugrzęzły. Czy właśnie pójście w takie trochę na nowo ekstremum może przyciągnąć, nie wiem, sponsorów, pieniądze, nowe zainteresowanie?
Ja mam taką nadzieję, ja od lat przekonuję FIS, że my oczywiście musimy patrzeć na bezpieczeństwo, ale skoki zawsze były ekstremalnym sportem i musimy patrzeć na to, że cokolwiek byśmy nie robili, to żeby ten sport się rozwijał dalej był ekstremalny, bo czy to dzieci skaczą, czy dorośli, czy zawodowcy, czy gdzieś tam nawet amatorzy, ale nie jest to sport dla wszystkich. To jest sport dla tych, którzy się potrafią dobrze do tego przygotować. I jak widzieliśmy choćby u Ryoyu Kobayashiego, gdzie to nie była skocznia, która miała certyfikaty. Oczywiście ona była budowana długo i według przepisów, które gdzieś tam mogą pozwolić na tak daleki skok, ale mimo wszystko to była skocznia, którą trzeba było od podstaw zbudować, szczególnie ze śniegu. Widzimy, że ta skocznia była naturalna. No, klimat Islandii, gdzie można było to przeprowadzić, ten skok, sam za siebie mówił. Myślę, że to jest przyszłość skoków narciarskich, że mimo wszystko w tym kierunku to pójdzie, że dzisiaj Kobayashi udowodnił, że można skakać naprawdę bardzo daleko, pod 300 metrów. Myślę, że kwestia czasu, aż ta bariera 300 metrów pęknie i zostanie osiągalna.
Mówił Adam Małysz, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Wojciech Marczyk. Jeszcze ważne informacje dla kierowców jadących A4 w okolicy stolicy Małopolski. Zablokowana jest trasa pomiędzy węzłami Kraków Południe i Kraków Bieżanów. Na wysokości węzła Łagiewniki przewrócił się samochód ciężarowy. Pojazd uszkodził bariery oraz latarnie, przewożony towar natomiast rozsypał się na jezdnię. Jedna osoba jest ranna, zablokowana jest trasa w kierunku Rzeszowa.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.